Hitlerowi nie mieściło się w głowie, że jedyna historyczna możliwość obalenia reżimu komunistycznego zależy od wysiłku samej ludności imperium, od zrywu zadręczonego narodu. Takiej Rosji i takiego zwycięstwa Hitler bał się bardziej niż najgorszej klęski. Nawet po Stalingradzie, utraciwszy już Kaukaz, Hitler nie dostrzegł nowych elementów sytuacji. Właśnie wtedy, gdy Stalin coraz zręczniej wchodził w rolę pierwszego z obrońców ojczyzny, przywracał stare rosyjskie epolety, hołubił prawosławną cerkiew i likwidował Komintern, Hitler, pomagając mu w miarę swoich sił, we wrześniu 1943 roku kazał rozbroić wszystkie ochotnicze oddziały i posłać je do kopalni węgla. Wkrótce potem rozkaz uległ zmianie – przenieść rosyjskich ochotników na wał atlantycki do walki z aliantami. To już był właściwie koniec wszelkich projektów stworzenia rosyjskiej armii. A co robił Własow? Po części nie zdawał sobie sprawy z fatalnej sytuacji. Nie wiedział, że po jego rozjazdach znów jest uważany za jeńca i że los jego wisi na włosku. Po części zaś nie rozumiał, że stacza się po równi pochyłej, wiodącej od nadziei do kompromisu z bestią. Podczas gdy jedynym ratunkiem przed bestiami apokalipsy jest nieustępliwość od pierwszej do ostatniej chwili. A zresztą, czy ruch wyzwoleńczy rosyjskich obywateli przeżył kiedykolwiek taką chwilę? Od samego początku skazany on był na zagładę, jako jeszcze jedna ofiara rzucona na nieostygły stos 1917 roku. Pierwsza zaś zima wojny 1941-1942, gdy zginęło kilka milionów sowieckich jeńców, już ukuła łańcuch z kości tych ofiar. Pierwszymi jego ogniwami były kości rezerwistów, posłanych jeszcze latem bez żadnej broni na front dla ratowania bolszewizmu. Warto tu porównać Własowa z dowódcą 19. Armii, generał-majorem Michałem Łukinem, który jeszcze w roku 1941 godził się na walkę ze stalinowskim reżimem, żądając jednak gwarancji, że wyzwolona od komunizmu Rosja zachowa niezależność państwową, a gdy takiej gwarancji nie otrzymał, nie ruszył się krokiem z obozu jeńców. Własow zaś wolał nadzieję od gwarancji i chętnie dawał ucha uspokajającym wywodom swoich doradców. Nieraz chciał już zatrzymać się na tej drodze, cofnąć się, zrezygnować, ale zawsze znajdowały się nowe argumenty. Rozbroją wszystkich ochotników, jeńcy znajdą się w sytuacji bez wyjścia, ulegnie pogorszeniu los rosyjskich robotników w Niemczech. I wzięty w kleszcze tych argumentów, Własow w październiku 1943 roku podpisał list otwarty do ochotników wysyłanych na front zachodni, że to manewr tymczasowy i że to jest konieczne. Tak oto rozproszył się ostatek sensu tego gorzkiego ochotnictwa. Rosjan wysyłano jako mięso armatnie przeciw aliantom i do walki z francuskim ruchem oporu, a więc do walki z tymi jedynymi, do których Rosjanie w Niemczech czuli sympatię, doświadczywszy już i niemieckiego okrucieństwa, i niemieckiej pychy. Tym samym podkopana została skrywana nadzieja na porozumienie z Anglikami i Amerykanami, którą w głębi duszy żywili współpracownicy Własowa. Jeżeli alianci pomagają komunistom, to czy nie będą woleli pomóc demokratycznej i niekomunistycznej Rosji w walce przeciw Hitlerowi? W momencie krachu III Rzeszy, kiedy jasne się stanie sowieckie dążenie, aby narzucić swój ustrój całej Europie i całemu światu, czy Zachód będzie wtedy dalej popierał bolszewicką dyktaturę? Tędy biegła linia podziału między świadomością rosyjską a zachodnią, podziału do dziś dnia nieprzezwyciężonego. Zachód prowadził wojnę jedynie przeciw Hitlerowi, dlatego uważał za godziwe wszystkie środki i wszystkich sojuszników, a zwłaszcza już Sowiety. Zachód nie tylko nie mógł, ba, Zachód wcale nie chciał, bo to sprawę komplikowało i mąciło, założyć, że ludy ZSSR mogą mieć własne cele, wcale niezbieżne z celami komunistycznego rządu. Brzmi to tragikomicznie, ale nad pozycjami ochotniczych antysowieckich batalionów przysłanych przez Niemców na zachodni front alianci rozrzucali proklamacje, w których obiecywali tym, co przejdą na ich stronę, że natychmiast wyślą ich do Związku Sowieckiego. Dowódcy własowców w swoich rojeniach i nadziejach widzieli siebie jako trzecią siłę, to znaczy element niezależny od Stalina i Hitlera. Ale zarówno Stalin i Hitler, jak Zachód, wybijali im spod nóg te koturny. Dla Zachodu byli oni jedynie dziwną kategorią pomocników Hitlera, nie lepszych od innych kolaborantów. Że Rosjanie naprawdę są po drugiej stronie i że biją się zaciekle od wszystkich SS-owców, dowiedzieliśmy się rychło. W lipcu 1943 roku pluton Rosjan w niemieckich mundurach bronił na przykład przysiłka Sabakińskie Wysiełki. Walczyli z taką zaciętością, jakby te wysiełki sami zbudowali. Jednego z nich zapędzono do piwnicy, wrzucono tam granaty ręczne, zrobiła się cisza, ale zaledwie ktoś chciał zejść po niego, znów zaczynał szyć z automatu. Dopiero kiedy ciśnięto do piwnicy granat przeciwczołgowy, można było sprawdzić, co się tam właściwie działo. W piwnicy miał on jeszcze jamę i w niej się chował przed wybuchami granatów ręcznych. Trzeba wyobrazić sobie stopień ogłuszenia, kontuzji i beznadziejności, z jakim kontynuował walkę. Bronili oni na przykład także niezdobytego przyczółka mostowego nad Dnieprem na południe od Turska, gdzie przez 2 tygodnie bito się bez rozstrzygnięcia o kilkaset metrów terenu. I walki, i mrozy były lute, grudzień 1943 roku. W czasie tych nużących, wielodniowych, zimowych walk i my, i oni nosiliśmy na szynelach i czapkach białe, maskujące drelichy. I pod małymi kozłowiczami, jak mi opowiadano, zdarzył się taki wypadek. Przebiegając między sosnami, pogubiło się i zapadło obok siebie w śnieg 2 żołnierzy, strzelając ciągle, choć nie wiedzieli już dobrze do kogo i w jakim kierunku. Automaty mieli obaj sowieckie. Dzielą się amunicją, czasem jeden drugiego pochwali, czasem zaklnie, bo smar w automacie zamarza. Nareszcie zacięło się całkiem, doszli do wniosku, że warto popalić. Zrzucili z głów białe kaptury i nagle zobaczyli wtedy orła i gwiazdę na swoich czapkach. Skoczyli na równe nogi. Automaty nie chcą strzelać. Chwycili za lufy i tłukąc nimi jak kłonicami, zaczęli uganiać się za sobą. To już nie polityka, nie ojczyzna, macierz. To zwyczajny, jaskiniowy strach. Ja go oszczędzę, a on mnie tymczasem zabije. W Prusach Wschodnich, kilka kroków ode mnie, prowadzono z krajem szosy 3 wziętych do niewoli własowców, a szosą dudniła sobie 34. Nagle jeden z jeńców wyrwał się, skoczył i jaskółką rzucił się pod czołg. Czołg usiłował go wyminąć, ale mimo to przygniótł człowieka z krajem gąsienicy. Przejechany jeszcze się zwijał w konwulsjach, czerwona piana wystąpiła mu na wargi. Można go było zrozumieć, wolał żołnierską śmierć od powieszenia w katowni. Nie dano im wyboru. Nie mogli bić się inaczej. Nie mieli sposobu, aby tak walczyć, by jakoś bardziej się szczędzić. Jeżeli już czyste pójście do niewoli uznawane było u nas za niewybaczalny akt zdrady kraju, to co mówić o tych, którzy wzięli broń wroga do ręki? Zachowanie się tych ludzi nasza propaganda ze zwykłym prostactwem objaśniała. Po pierwsze, zdradzieckim charakterem, biologia, mieli to we krwi, i po drugie, tchórzostwem. No, wszystko tylko nie tchórzostwo. Tchórz rozgląda się za pobłażliwością, za litością. Do własowskich zaś oddziałów Wehrmachtu mogła tych ludzi zaprowadzić tylko bezgraniczna desperacja, tylko nieugaszona nienawiść do sowieckiego reżimu, tylko pogarda dla własnego bezpieczeństwa. Wiedzieli bowiem, że tu nie mignie nawet cień litości. W naszej niewoli ich rozstrzeliwano. Zaledwie tylko z ust jeńca padło pierwsze wyraźniejsze słowo rosyjskie. Jedną taką grupę, która pod Bobrujskiem szła do naszej niewoli, zdążyłem jeszcze zatrzymać i ostrzec, żeby przebrali się w cywilne chłopskie szmaty i rozbiegli po wsiach. W rosyjskiej niewoli, tak samo jak w niemieckiej, najgorzej było Rosjanom. Ta wojna w ogóle nam uświadomiła, że najgorzej na świecie jest być Rosjaninem. Wspominam ze wstydem, jak przy penetracji, to znaczy grabieniu bobruńskiego kotła, szedłem szosą wśród rozbitych i powywracanych niemieckich samochodów i rozrzuconych dokoła zdobycznych przepychów. I nagle z zapadliny, gdzie ugrzęzły zatopione wozy i auta, brodziły zagubione niemieckie perszerony i dymiły w ogniskach te same zdobyczne cuda, usłyszałem krzyk o pomoc. Panie kapitanie, panie kapitanie, tak wołał po rosyjsku, wzywając ratunku piechur w niemieckich spodniach powyżej pasa, obnażony, cały już pokrwawiony, na twarzy, piersiach, barkach, plecach. A sierżant ze spec oddziału, jadąc wierzchem, poganiał go przed sobą razami knuta i napieraniem konia. Batorzył go po gołym ciele, nie dając mu obrócić głowy, nie pozwalając wzywać ratunku, poganiał go i siekł, aż występowały na skórze coraz nowe, czerwone pręgi. To nie była wojna punicka ani grecko-perska. Każdy mający władzę oficer każdej armii na świecie miał obowiązek położyć kres bezprawnemu dręczeniu. Każdej, owszem, ale czy naszej? Przy srogości i bezwzględności naszych kryteriów podziału ludzi? Jeżeli nie z nami, jeżeli nie nasz i tak dalej, to godzien jest tylko pogardy i unicestwienia. Tak więc bałem się bronić Własowca przed sierżantem ze spec oddziału. Nic nie powiedziałem i nie uczyniłem. Przeszedłem obok, tak jakbym nie słyszał, żeby tylko powszechnie znana zaraza nie przerzuciła się na mnie. A jeżeli ten Własowiec to jakiś wyjątkowy łotr? A jeżeli ten żandarm coś sobie o mnie pomyśli? A jeżeli? Albo jeszcze prościej, kto zna ówczesne stosunki w armii, niech powie, czy ten podoficer ze spec oddziału posłuchałby w ogóle kapitana liniowca? I z dzikim wyrazem twarzy żandarm dalej batorzył i poganiał bezbronnego człowieka jak bydle. Ten obraz na zawsze został mi w pamięci. To prawie przecież symbol archipelagu. Można by go dać na okładkę książki. Wszystko to oni przeczuwali. Wiedzieli z góry, a jednak naszywali sobie na lewy rękaw niemieckiego munduru tarczkę z biało-niebiesko-czerwoną wypustką, krzyżem świętego Andrzeja i literami ROA. Brygada Kamińskiego z Łoktia Briańskiego liczyła 5 pułków piechoty, dywizjon artyleryjski i batalion broni pancernej. Wysłała część tych sił na front pod Dmitrowsk-Orłowski w lipcu 1943 roku. Jesienią jeden z jej pułków uparcie bronił Siewska i został w czasie tej akcji wybity do nogi. Sowieccy żołnierze dobijali rannych, a dowódcę pułku przywiązali do czołgu, wlekąc, aż przestał dawać oznaki życia. Ze swojego powiatu brygada wycofała się z rodzinami i taborami. Było ich ponad 50 tysięcy ludzi. Można sobie wyobrazić, jak NKWD przeczesało ten autonomiczny, antysowiecki powiat, gdy zdołało się tam dorwać. Gdy już porzucili swoje okolice, przyszło gorzkie wędrowanie, poniżający popas pod Lepelem, wykorzystywanie ich oddziału do walki z partyzantami, potem cofanie aż na Górny Śląsk, gdzie Kamiński dostał rozkaz wzięcia udziału w tłumieniu powstania warszawskiego. Nie potrafił odmówić wykonania rozkazu. Wybrał spośród swoich bojców 1700 nieżonatych w sowieckich uniformach z żółtymi opaskami i ruszył z nimi na Warszawę. Tak rozumieli Niemcy te wszystkie trójkolorowe odznaki, krzyże świętego Andrzeja i świętego Jerzego Zwycięzcy. Język rosyjski i niemiecki były wzajemnie nieprzetłumaczalne. Nie miały wspólnych pojęć, nie pasowały do siebie. Bataliony z rozbitej na drobne oddziały jednostki z Osintorfu też zostały pchnięte przeciw partyzantom albo przerzucone na front zachodni. Pod Pskowem, w miejscowości Striemutka, stała na kwaterze w 1943 roku gwardyjska brygada Roa w sile kilkuset bagnetów. Miała kontakt z okoliczną ludnością rosyjską, ale jej rozrost został wstrzymany przez niemieckie dowództwo. Żałosne gazetki oddziałów ochotniczych kiereszowane były tasakami niemieckiej cenzury. Własowcom nie zostawało nic jak tylko mordercza walka, a na popasach wódka i wódka. Poczucie bliskiej zagłady, oto co było treścią istnienia przez wszystkie lata ich tułaczki, a żadnego wyjścia nie mieli. Hitler i jego kompania już w czasie ogólnego odwrotu, już w przededniu katastrofy, wciąż nie mogli przezwyciężyć swojej gruntownej nieufności do koncepcji odrębnych rosyjskich formacji, ani zdecydować się na cień niezależnej, niepodporządkowanej im Rosji. Dopiero wśród łoskotu ostatecznej klęski we wrześniu 1944 roku Himmler zgodził się na stworzenie Roa z pełnych rosyjskich dywizji, a nawet z własnym niedużym lotnictwem. W listopadzie zaś 1944 roku zezwolono na spóźnione widowisko, na zwołanie Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji. Dopiero jesienią 1944 roku generał Własow otrzymał pierwszą szansę działania, niby realną, ale zdecydowanie spóźnioną. Ogłoszona wtedy zasada Federacji Państwowej też nie przyciągnęła wielu. Wypuszczony przez Niemców z więzienia, również w 1944 roku, Ukrainiec Bandera odrzucił sojusz z Własowem. Oddziały wojskowe innych narodowości wyznające separatyzm widziały we Własowie rosyjskiego imperialistę i nie chciały poddać się jego kontroli. Ataman Krasnow również odmówił w imieniu kozaków. I dopiero 10 dni przed krachem Niemiec, 28 kwietnia 1945 roku, Himmler zezwolił na podporządkowanie kozackiego korpusu Własowowi. W hitlerowskim dowództwie trwał już chaos. Część dowódców pozwalała kierować rosyjskie jednostki ochotnicze do Roa. Inna część przeszkadzała temu. Patrząc realnie, trudno było zresztą każdy taki walczący oddział ściągać z frontu, podobnie jak przymusowych robotników ze wschodu, pragnących wstąpić do Roa, niełatwo było wyciągać z fabryk na zapleczu. Zresztą Niemcom wcale się nie śpieszyło z kierowaniem do armii Własowa nawet jeńców sowieckich. Ich maszyna nie była nastawiona na zwalnianie ludzi. Mimo to w lutym 1941 roku pierwsza dywizja Roa, połowę stanowili uchodźcy z Łoktia, była już sformowana i zaczęła formować się druga. Trudno było przypuścić, aby te dywizje zdążyły jeszcze wejść do walki w sojuszu z Niemcami. Starannie dawniej ukrywana, dziś kwitła we własowskim dowództwie nadzieja na konflikt między Sowietami a ich aliantami. Mowa o tym była nawet w memorandum niemieckiego Ministerstwa Propagandy, luty 1945 rok. Ruch Własowa nie jest we własnym mniemaniu związany na śmierć i życie z Niemcami. Występują w nim silne anglofilskie sympatie i projekty zmiany kursu. Jest to ruch wcale nie narodowo-socjalistyczny, i kwestia żydowska w ogóle tam nie jest brana pod uwagę. Dwuznaczność tej sytuacji znalazła odbicie także w manifeście Komitetu Wyzwolenia ogłoszonym w Pradze, że niby na słowiańskiej ziemi, 14 listopada 1944 roku. Nie obeszło się bez frazesów o siłach imperializmu z plutokratami Anglii i USA na czele, których potęga rodzi się z wyzysku innych krajów i ludów, i które maskują swoje przestępcze cele sloganami o obronie demokracji, kultury i cywilizacji. Ale nie było za to ani jednego słowa hołdu wobec narodowego socjalizmu, antysemityzmu czy wielkich Niemiec. Nazywano jedynie miłującymi wolność narodami wszystkich wrogów, aliantów. Wychwalała się pomoc Niemiec na zasadach nieprzynoszących uszczerbku godności i niezależności naszej ojczyzny i wyrażało się nadzieję na honorowy pokój z Niemcami. Honorowy czy nie, ale na pewno nie gorszy od pokoju brzeskiego. Zresztą dzięki sytuacji na frontach mógł być lepszy od brzeskiego. A ponadto wszelkie jego korektywy zależałyby od ogólnych warunków pokoju w Europie. W manifeście widoczne były starania, aby zaprezentować się w charakterze demokratów, federalistów, włącznie z prawem wystąpienia z federacji. I pętała się po nim na chwiejnych nóżkach, niezupełnie jeszcze dojrzała, niepewna siebie, zależna od sowieckiego wychowania, myśl społeczna była mowa i o archaicznym ustroju carskim, i o gospodarczym i kulturalnym zacofaniu dawnej Rosji, i o ludowej rewolucji 1917 roku. Tylko antybolszewizm był konsekwentny. Cały ten jubel zorganizowano w Pradze raczej skromnie, z udziałem przedstawicieli protektoratu Czech i Moraw, to jest niemieckimi urzędnikami trzeciego rzutu. Cały manifest i towarzyszące mu audycje słyszałem wtedy na froncie przez radio i wrażenie było tylko takie, że jest to spektakl i niewczesny, i bez happy endu. W świecie zachodnim manifest nie zwrócił na siebie uwagi i ani o jeden włosek nie przyczynił się do zrozumienia sprawy. Miał za to wielkie powodzenie wśród robotników z Ostu. Podobno posypało się mnóstwo podań o przyjęcie do ROA. Sven Stenberg pisze o 300 tysiącach. I to w ciągu tych beznadziejnych miesięcy, kiedy Niemcy już się waliły, a ci nieszczęśni, zapomniani przez wszystkich sowieccy ludzie, mogli przeciw żelaznej lawinie Czerwonej Armii liczyć tylko na siłę swojego wstrętu do bolszewizmu. Jakież plany mogła mieć ta formująca się armia? Mogła przebić się do Jugosławii, połączyć się tam z kozakami, z korpusem rosyjskich emigrantów i szczetnikami Michajłowicza, aby bronić Jugosławii przed komunizmem. Ale czy mogło dowództwo niemieckie w najcięższych dla siebie miesiącach pozwolić, aby na jego zapleczu formowała się bez przeszkód osobna armia rosyjska? Niecierpliwie wysyłali na wschodni front to oddział przeciwczołgowy Sacharowa, Lambsdorffa, aż do Pomorza, to całą pierwszą dywizję nad Odrę. A co Własow na to? Pokornie oddawał. Działało prawo raz przyjętej taktyki ustępstw, chociaż oddając jedyną gotową dywizję, pozbawiał sensu plan stworzenia całej armii. Argumenty zawsze znajdowały się pod ręką. Niemcy nam nie ufają. Pierwsza dywizja przekonała ich swoimi akcjami i wtedy formowanie ROA pójdzie szybciej. Tymczasem szło coraz gorzej. Druga dywizja i brygada rezerwy, razem 20 tysięcy ludzi, aż do samego maja 1945 roku była jedynie bezbronną chmarą, nie tylko bez artylerii, ale prawie bez karabinów i nawet bez porządnych sortów mundurowych. Pierwszą dywizję, 16 tysięcy bagnetów, Niemcy posłali na stracone pozycje, na zgubę. I tylko ogólny już rozkład Reichu pozwolił dowódcy dywizji Buniaczenko wyprowadzić ją na własną rękę z pierwszej linii i wbrew oporowi dowództwa niemieckiego przebić się do Czech. Po drodze uwalniali sowieckich jeńców i ci przyłączali się, żeby być razem z Rosjanami. Znaleźli się pod Pragą w początkach maja. Tu wezwali ich na pomoc Czesi, którzy wszczęli w stolicy powstanie 5 maja. Dywizja Buniaczenko 6 maja wdarła się do Pragi i w ostrych walkach 7 maja uratowała powstanie i samo miasto. I jakby na urągowisko, jakby dając atest dalekowzroczności, najbardziej nawet krótkowzrocznym Niemcom, pierwsza dywizja Własowców swoją pierwszą i ostatnią samodzielną bitwę stoczyła zwycięsko z Niemcami. Cały swój gniew i gorycz, które narosły przeciwko Niemcom w ściśniętych przymusem sercach przez te 3 okrutne i bezmyślne lata, zniewoleni Rosjanie wyładowali teraz w ataku na niemiecką załogę. Czesi witali Rosjan kwiatami. Wtedy rozumieli, o co chodzi, ale czy wszyscy, aby zapamiętali, jacy to Rosjanie uratowali ich miasto? U nas teraz uchodzi za pewnik, że Pragę wyzwoliły sowieckie wojska. I rzeczywiście, na życzenie Stalina, Churchill w tamtych dniach wcale nie śpieszył się z dostawami broni dla Prażan. Amerykanie wstrzymali swój marsz, aby pozwolić Sowietom zająć Pragę. A Józef Smarkowski, owego czasu przywódca praskich komunistów, nie mogąc przewidzieć, co w przyszłości się stanie, wyklinał zdrajców Własowców i chciał być wyzwolony jedynie sowieckimi rękoma. Przez wszystkie te tygodnie Własow żadnych dowódczych talentów nie przejawia. Czuje się zagubiony, tonie w bezwyjściowej desperacji. Nie on kieruje pierwszą dywizję do Pragi, wystawia drugą i drobniejsze oddziały na pastwę niejasnej sytuacji. Czas mija i nikt nie znajduje sił do wprowadzenia w życie zamiaru połączenia się z kozakami. Własow odrzuca tylko konsekwentnie możliwość samotnej ucieczki. Czekał na niego samolot, miał się schronić w Hiszpanii. I ogarnięty paraliżem woli, gra już tylko partię finałową. Jedyna działalność, jakiej poświęca się w ciągu tych ostatnich tygodni, to ekspediowanie tajnych delegacji dla szukania kontaktów z Angloamerykanami. Inni członkowie sztabu, generałowie Druhin, Meandrow, Bojarski, robią to samo. Myśleli o tym jedynie, aby teraz, na samym końcu, przydać się aliantom. Wtedy ich długie trzymanie lba w niemieckiej pętli otrzyma jaśniejszy sens. Wciąż tliła się, nie, płonęła w nich taka nadzieja. To już koniec wojny, oto nadchodzi chwila, kiedy potężni Angloamerykanie mogą zażądać od Stalina zmiany polityki wewnętrznej. Oto prą na spotkanie dwie armie, z zachodu i ze wschodu, no i zetrą się ze sobą nad startym na proch Hitlerem. Toć w takiej chwili Zachód tylko skorzysta, jeżeli nas zachowa przy życiu i użyje do walki. Przecież powinni rozumieć, że bolszewizm to wróg całej ludzkości. Nie. Wcale tego nie zrozumieli. Och, ta zachodnia demokratyczna tempota. Że jak? Powiadacie, że jesteście polityczną opozycją? A bo to u was jest opozycja? A czemuż to nigdy nie przejawiała się publicznie? Jeżeli wam się Stalin nie podoba, wracajcie do domu i przy okazji pierwszych wyborów wybierzcie kogo innego. O, to będzie uczciwy sposób. A po co było brać broń do ręki i to jeszcze niemiecką? Nie, teraz mamy obowiązek oddać was Stalinowi. Inaczej się nie godzi. Zresztą nie możemy psuć sobie stosunków z tak dzielnym sojusznikiem. W II wojnie światowej Zachód bronił własnej wolności i obronił ją dla siebie. A nas i Europę Wschodnią wepchnął w niewolę, gdzie dna nie widać. Ostatnią próbą ratunku była dla Własowa deklaracja, że dowództwo ROA gotowe jest stanąć przed Trybunałem Międzynarodowym i że wydanie jego armii sowieckim władzom na pewną śmierć sprzeciwia się prawu międzynarodowemu, podobnie zresztą jak ekstradycja działaczy ruchu opozycyjnego. Nikt tego pisku nawet nie usłyszał, a większość amerykańskich dowódców ze zdziwieniem dowiedziała się o istnieniu jeszcze jakichś tam niesowieckich Rosjan. Zaszeregować ich do sowieckiej gromady było rzeczą naturalną. ROA nie skapitulowała przed Amerykanami zwyczajnie, lecz błagała, aby przyjąć kapitulację w zamian za jedyną gwarancję – niewydawania ich Sowietom. I amerykańscy oficerowie średnich rang, nie mający styczności z wielką polityką, czasami naiwnie to obiecywali.